Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Naszym gościem niezmiennie jest Paweł Beren z Instytutu Bojma. Rozmawialiśmy, drodzy Państwo, o swoistej schizofrenicznej sytuacji wcześniej, biorąc pod uwagę to, że filozoficznie, doktrynalnie siła zbrojna specjalnie nie cieszy się wielką estymą w Chinach, patrząc na historię, no ale była czymś nieodzownym, by Chiny zjednoczyć. Każdy nowy cesarz mandat niebios wypracowywał na polu bitwy w toku działań wojennych, w wojnach domowych. To jest bardzo ważne. O Tajwanie porozmawiamy na zakończenie. Tuż przed przerwą muzyczną zadałem Pawłowi pytanie, wywołałem troszkę wywołałem awansem godę do odpowiedzi, patrząc na flagę Chińskiej Republiki Ludowej złożoną z pięcioramiennych gwiazd. Którą gwiazdą z flagi Chińskiej Republiki Ludowej jest dzisiaj Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza? Już o tym mówiliśmy, że fenomen dłuższy niż sama Republika Ludowa Chińska, ponieważ rok 1927, jeśli dobrze pamiętam, 1 sierpnia zresztą to też jest na sztandarze tejże armii, jedna gwiazda, ósemka i jedynka. Głowiliśmy się i bardzo...
Zapisana chińskimi znakami.
Zapisana zdecydowanie chińskimi znakami. Zresztą te elementy są widoczne także na pojazdach różnego rodzaju ekwipunku Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Głowiliśmy się, dwoiliśmy, troiliśmy, żeby zagrać dzisiaj dla Państwa w Radio Lublin i później na Spotify hymn Sił Zbrojnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Nie będę zdradzał, czy się udało, czy się nie udało. Państwo będziecie te przerwy śledzić, biorąc pod uwagę też chwilę oddechu pomiędzy naszą rozmową, ale wracam do pytania. Pawle, którą gwiazdą z flagi dzisiejszych Chin jest Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza z taką konkretnie nazwą też? To jest bardzo ważne. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, to bo przecież nikt tej nazwy od niemal 100 lat nie zmienił. Rok 1927.
Odpowiem trochę naokoło.
Proszę bardzo.
Największą gwiazdą na sztandarze jest oczywiście Komunistyczna Partia Chin jako siła przewodnia narodu. Tylko, że w przeciwieństwie do innych systemów komunistycznych, Armia Ludowo-Wyzwoleńcza w Chinach jest częścią partii.
No właśnie, to już jest mocny pierwszy akord dzisiejszego programu. Armia jest częścią partii. Pawle, powiem szczerze, że dla mnie jako politologa, internacjologa, tutaj się pojawia wiele różnych lampek. Jaki to ma sens? O co tu chodzi? Jak armia może być częścią partii? Czy to oznacza, że wszyscy w armii mają legitymacje partyjne?
No, przynajmniej od pewnego stopnia wzwyż.
Okej.
Zresztą zwróćmy uwagę, że okresowo wręcz pojawiały się sytuacje, na które w samych Chinach podnosił się alarm. Na przykład w Komitecie Centralnym jest nadreprezentacja wojskowych. Że tak. Wchodząc chwilowo na ten grunt politologiczny, to w Związku Radzieckim i wszystkich państwach, które chciały lub musiały wzorować swój system polityczny na Moskwie, był taki trójpodział władzy. Znaczy osobno były bezpieka, wojsko i partia, dzięki czemu partia mogła rozgrywać wojsko i bezpiekę przeciwko sobie nawzajem.
No, dokładnie.
W Chinach tego nie ma. Tu Mao wprowadził sytuację, że wszystko jest częścią partii. I to prowadzi właśnie do sytuacji, w których wojsko i bezpieka odgrywają, czy też mogą odgrywać aż nadmierny wpływ na to, co się dzieje. No zresztą przypomnijmy, w szczycie rewolucji kulturalnej próba przewrotu marszałka Lin Biao, nieudana. A w 2012 podobno, mamy różne poszlaki, żadnych niepodważalnych dowodów, Armia Ludowo-Wyzwoleńcza usiłowała nie dopuścić do objęcia władzy przez Xi Jinpinga. Mm-hmm. Za co ten odpłacił się trwającą do dzisiaj czystką, prowadzoną pod hasłem walki z korupcją. Fakt, że walka z korupcją to jest zabranie się za niezwykle istotny problem, ponieważ w chińskim wojsku poziom korupcji to można spokojnie porównywać z tym, co działo się w Rosji.
No to już jest kolejny, drugi bardzo mocny akord dzisiejszego programu. Poziom korupcji w systemie, no w zasadzie wydawałoby się, że totalitarnym, gdzie armia jest częścią partii, jest jej tak zwanym zbrojnym ramieniem, no to w zasadzie, czyli częścią, jest przedłużeniem partii. Plaga korupcji, można powiedzieć, w tej sytuacji w partii komunistycznej.
Znaczy, to jest zresztą też z czym Xi Jinping walczy od chwili objęcia władzy.
Wiesz co, ja się zastanawiam, Paweł, wejdę ci tylko na moment w słowo, bo ten argument walki z korupcją w Chinach bardzo często jest wykorzystywany instrumentalnie. Pod nim się kryje generalnie walka o wpływy polityczne i eliminowanie opozycji politycznej. Nawet jeśli jest to jakaś tam bardziej rozwodniona i opozycja w stosunku do twardogłowych komunistów, jacyś bardziej modernizacyjnie nastawieni. Natomiast tu autentycznie mówimy bardzo, chcę to doprecyzować, mówimy bardzo często o ogromnych zdefraudowanych środkach, tak?
Bo zdefraudowane środki to tylko część.
Okej.
Okay. Sprawy. Kolejne afery, to chyba już udało się z tym uporać, było kupowanie awansów oficerskich.
O proszę, czyli w ten sposób także.
Kolejne było fałszowanie wyników ćwiczeń.
No, powiem ci szczerze, że ta terakotowa armia, od której dzisiaj rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, to mam wrażenie, że sporo tej gliny, czy to kolos na glinnych nogach. Ja tylko przypomnę, Paweł zna się na tym dużo lepiej niż ja. Zdaje się, w roku 2009 podczas biatlonu czołgowego czołg produkcji chińskiej typ 96 zgubił koło. Tu taka króciutka dygresja a propos tych skandali, tej w dużej mierze pod płaszczykiem monolitu betonu partyjnego, bałaganu, degrengolady, ale wracamy do rozmowy. Mówimy o roli chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Paweł zwrócił uwagę, że tą największą gwiazdą na fladze Chin ludowych jest partia. No a tym samym, jeśli armia jest częścią partii, no to ta gwiazda zdecydowanie też jest gwiazdą należącą do wojska. Xi Jinping, którego wybór na przewodniczącego o mały włos nie doszedłby do skutku z uwagi na opozycję w kręgach militarnych, nieprawdopodobne. Rok 2012, tak?
Tak. I od tamtej pory zaczęła się presja na wojsko, to ciągłe podkreślanie lojalności wobec partii, uznawanie przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą przewodniej roli partii. Oprócz tego przywrócenie na dużą skalę instytucji oficerów politycznych. Mhm. Wprawdzie ona nigdy nie zniknęła tak do końca, ale trochę zmieniano tutaj podejście. Musimy się cofnąć do końca lat 70., kiedy ruszyły reformy Deng Xiaopinga. Mhm. Była ta chęć odcięcia się od, może nie odcięcia, to za dużo powiedziane, ale przykrycia czy zamiecenia pod dywan okresu błędów i wypaczeń rewolucji kulturalnej. Mhm.
Między innymi także przecież rehabilitowano Konfucjusza wówczas.
No właśnie. Fakt, że partia podchodzi do wywiesiła Konfucjusza na sztandarach, zwłaszcza po roku 2000, ale do tego, co właśnie do jego filozofii podchodzi w sposób bardzo wybiórczy. Mhm. I Xi Jinping, Deng Xiaoping jako jedną z czterech najważniejszych modernizacji wskazał modernizację sił zbrojnych. fakt, że do połowy lat 90. to finansowanie wojska było bardzo małe. Na dobrą sprawę HALW została zostawiona samej sobie. Mhm. Co też pomagało tworzyć układy korupcyjne różne, zwłaszcza kiedy siły zbrojne zaangażowały się we wszelkiego rodzaju biznesy, bo tak robili wszyscy. I wówczas oficerowie, stanowisko oficerów politycznych też zostało zamiecione pod dywan. Po wydarzeniach na placu Tiananmen, masakrze prodemokratycznych protestów.
4 czerwca 1989 tak. rok. Pamiętamy tę datę z naszego polskiego, bardzo ważnego kontekstu, ale nie zapominajmy, że wówczas równolegle niemalże, biorąc pod uwagę różnicę czasu, też trzeba wziąć to pod uwagę, wydarzenia bardzo ważne w Chinach. Oficjalna historiografia, propaganda, incydent z 4 czerwca.
No bo tak jak w Simpsonach 4 czerwca 1989 roku w tym miejscu nic się nie wydarzyło. Mm-hmm. Wtedy partia właśnie, notabene pamiętajmy, że w maju, czerwcu 1989 spora część wojskowych była niechętna strzelaniu do protestujących. Mhm. Tutaj partia musiała się sporo nagimnastykować i tak rozegrać sprawę, żeby wojsko było równie umoczone jak partia, tak mówiąc kolokwialnie. Mhm. Fakt, że wówczas stwierdzono, że nie, żeby przywrócić, zapewnić mocną kontrolę partii nad wojskiem, nie będzie rozbudowy instytucji oficerów politycznych, przecież przywracania ich do dawnego znaczenia, tylko tworzenie komórek partyjnych w oddziałach wojskowych. Mhm.
Na czym to się różni?
Czym to się różniło, że wojskowi mieli zostać członkami partii. Mhm. Czyli tu realizacja tego hasła, wojsko jako, nie hasło, tylko praktyczna realizacja stwierdzenia, że wojsko jest częścią partii. I z czasem to się uformował taki podział, że oficer polityczny jest przewodniczącym oddziału, znaczy też sekretarzem komórki partyjnej, uh-huh. a dowódca, ten wojskowy, jego zastępcą. Znaczy tutaj mamy to przeplatanie struktur partyjnych i wojskowych.
Ale wiesz co, Pawle, to jest tak, że ten dowodzący, on ma w ogóle jakąś formację wojskową, czy to jest wyłącznie partyjny urzędnik?
I tu właśnie Chińczycy postanowili wyciągnąć wnioski z radzieckich błędów, mhm. okresu zwłaszcza II wojny światowej. Mianowicie oficer polityczny musi mieć przeszkolenie wojskowe.
Okej.
Okay. I też otrzymuje stopień oficerski. Fakt, no, w jaki sposób w warunkach tej endemicznej korupcji do niego doszedł, to nie wnikajmy. Tutaj były całe potężne kampanie audytów w wojsku i partii. Mhm. A obecnie właśnie sytuacja dalej się rozwinęła. Kwestia jest dość interesująca. Oficer polityczny nie może przejąć dowodzenia na polu walki.
Aha, czyli teorii. Jednak jest w teorii taki hamulec.
Mhm. Tak, jest ten hamulec, chociaż wiele rozkazów wymaga kontrasygnaty oficera politycznego.
Okay.
Tutaj w teorii jest lansowany ten taki model, w którym oficer dowodzący i oficer polityczny ściśle ze sobą współpracują, przy czym oficer polityczny oprócz pilnowania poprawności ideologicznej, organizowania pogadanek i temu podobnych rzeczy, których spodziewamy się po oficerach politycznych, ma też bardzo rozbudowane zadania. Można powiedzieć, tak, jest odpowiednikiem tego, co w zachodnich armiach, też w Wojsku Polskim, szefa kompanii. Czyli podoficera, który ma troszczyć się o to, żeby na czas była zmiana mundurów, zmiana bielizny, organizowanie zaopatrzenia. A w Chinach to właśnie oficer polityczny ma ogólnie troszczyć się o dobre warunki służby żołnierzy i ich zdrowie, czyli ich morale, tak to powiedzmy. Czyli krótko mówiąc, oficer polityczny jest też psychologiem.
No dokładnie, to wyjąłeś mi to z ust.
Organizuje, tak, to jest...
Życie kulturalne.
Tak, kulturalno-oświatowe, znaczy jest kaowcem na poziomie kompanii i wyżej, ale też organizuje szkolenia zawodowe, żeby żołnierzom po zakończeniu służby było łatwiej znaleźć pracę w cywilu.
To prawdopodobnie dużo ciekawsza osoba z perspektywy przeciętnego żołnierza, więcej mu może zaoferować jakiś rodzaj rozrywki, jakieś wyjście, coś ciekawego. A skoro jesteśmy przy tym, na moment proszę cię o naświetlenie nam sytuacji, czy armia chińska jest armią zawodową, czy w Chinach mamy pobór? Jak to wygląda dzisiaj? Bo to jest ważne dla naszych słuchaczy.
W teorii w Chinach jest obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, ale w praktyce chętnych do służby zawsze jest na tyle dużo, że pobór po raz ostatni organizowano w trakcie wojny koreańskiej, kiedy trzeba było wysłać ochotników do walki z Amerykanami.
No tak, o tym jeszcze dzisiaj powiemy, tak, ochotnicy.
Tak więc jest to armia zawodowa, de facto ochotnicza, żołnierze na kontraktach.
Pawle, moment, jeden moment. Pamiętam przed kilkoma laty moją uwagę przykuł artykuł, chyba BBC pisało o tym, że z powodu pewnych też demograficznych deficytów Chińczycy oficjalnie zmniejszają wymogi, jeśli chodzi o na przykład wzrost rekruta, obniżając wymóg powiedzmy z metra, 75 na 1,69 czy 1,70. Strzelam teraz. Natomiast to by jednak była informacja, na ile ona była weryfikowana, nie wiem, bo my oczywiście rozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, z Pawłem Berentem, który analizuje pieczołowicie różne dane. Bo mamy pewien szum informacyjny i pewną mgłę, w której trzeba się odnaleźć, bo przecież Chiny nie są demokratycznym systemem, wbrew temu, co promują na świecie i jak chcą się przedstawiać. A zatem tutaj jest dużo też chaosu informacyjnego, szumu informacyjnego. Natomiast no właśnie, ta informacja z obniżaniem poprzeczki dosłownie. To znaczy, że możesz być niższy i tak się przyjmiemy, no bo nie ma specjalnie, nie wiem, chętnych, wystarczająco dużo tych wyższych. O co tutaj chodzi?
Znaczy tak, to nie dotyczy wzrostu, to bardziej dotyczy sprawności fizycznej.
Okej, dobrze.
O co chodzi? Chętni są, ale ich profil nie odpowiada potrzebom wojska.
A właśnie.
Krótko mówiąc, wojsko potrzebuje lepiej wykształconych, poborowych, a przede wszystkim takich obeznanych z nowoczesnymi technologiami, a przede wszystkim informatycy. No co jest problemem w tej chwili globalnym, z którym borykają się wszystkie armie na świecie? Jakby nie patrzeć, informatyk może dostać dużo lepiej płatną pracę w cywilu niż w wojsku i wylądować w garnizonie na jakimś, no tutaj powiedzmy, Wygnajewie.
Tak.
Gdzie tak naprawdę niewiele jest do roboty i zawodowo, przynajmniej w tym sensie, co może się potem przydać w cywilu, to aż tak bardzo się nie rozwinie.
Mhm.
Żeby zwiększyć szansę na przyciągnięcie pożądanych rekrutów, tego, rekrutów o pożądanym profilu, to już kilka lat temu HALF zreorganizowała pobór. Znaczy, pobór zawsze był organizowany dwa razy do roku, wiosną i jesienią, ale te terminy zostały teraz tak poprzestawiane, żeby przypadały na termin po maturach i po rozpoczęciu roku akademickiego.
Okej. Okay.
Krótko mówiąc, jeżeli komuś powinęła się noga na maturze, czy nie dostał się na studia, to teraz, młody człowieku, masz szansę rozpocząć karierę wojskową. Armia podaje ci pomocną dłoń i otwiera przed tobą nowe perspektywy.
I specjalnie aż tak dużo nie wymaga. Nie wiem, czy Chińczycy mają swój BIP test, czy test Coopera, czy bieg w kopercie. W każdym razie ci Chińczycy gdzieś tam dający nadzieję, że ogarniają nowe media, są ekspertami w dziedzinie IT. No, przymykamy oko, przyjdźcie do nas. Tutaj bardziej chodzi o całościowe podejście, nie tylko wzrost.
Tak jest.
Okej. Okay. To bardzo ciekawe, drodzy Państwo. Zapewniam Państwa, że po naszej przerwie na serwis informacyjny, także pewne muzyczne akcenty związane z dzisiejszym tematem sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej, dosłownie literalnie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, gdzie dużo się w ostatnich latach zmienia. Wracamy do tej rozmowy z Pawłem Berentem z Instytutu Bojma chwilę po 23:00. Zostańcie z nami.